tytuł dzisiejszego kazania. Ale właśnie ten tytuł tego kazania, on jest zaczerpnięty z księgi Amosa. Dojdziemy tam w pewnym momencie w czasie tego rozważania. I oddaję bogactwo i obfitość życia z Bogiem. I chciałbym zadać Ci pytanie dzisiaj na rozpoczęcie tego rozważania. Czy właśnie takimi słowami mógłbyś określić swoją społeczność z Bogiem? Takimi słowami właśnie w kontekście upałów na zewnątrz. Bo nie tylko chodzi o to, że jest gorąco, a my w takich okolicznościach możemy czuć się rzeźko z Bogiem, tylko chodzi o to, czy w obliczu przeciwności, doświadczeń, wyzwań, jakie niesie za sobą życie, jesteśmy ludźmi, którzy obfitują, którzy mają radość życia, którzy mówią o bogactwie życia z Bogiem, czy może jesteś człowiekiem przygnębionym, człowiekiem, który poddał się bez nadziei, człowiekiem, który usycha i wcale w roku posuchy nie owocuje, tylko jak mówi psalm, ma, zamartwia się i troszczy. Jakim człowiekiem jesteś? Ponieważ to oddaje, w kim zanurzone jest Twoje i moje życie. W kim zanurzone jest Twoje i moje życie? Przeczytajmy tekst, czyli Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 7, wersety od 39 do 51. Jesteśmy w trakcie rozważania kazania Szczepana. Bardzo dobre kazanie i dlatego najwyższa ocena. Wygłosił niezwykłe kazanie i poniósł śmierć. Jeżeli w taki sposób nagradzano by najlepsze kazania, no to, no ale tak było. Sprowokuje nas trochę i powiem więcej. W niejednym miejscu bardzo niebiblijne kazanie. A jednak oddające ducha Ewangelii. Dlaczego tak mówię, że niebiblijne kazanie? Ponieważ jeżeli byśmy wzięli na tapetę prawdy, które tutaj Szczepan głosi i pewne tezy, które stawia, to okaże się, że w naszym tekście tego nie znajdziemy, w tekście Biblii hebrajskiej. I wtedy okazuje się, że Szczepan był człowiekiem kultury heleńskiej, który na co dzień studiował Biblię grecką, Septuagintę i powoływał się na pewne stwierdzenia, które były raczej nawet wyrazem pewnej tradycji, a nie bezpośrednio wynikały z tekstu, który znajdujemy w Słowie Bożym. To jest bardzo odkrywcze w studiowaniu kazania Szczepana. A jednak Szczepan swoim kazaniem dotknął istoty tematu i właśnie z tego powodu poniósł śmierć. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział 7, werset od 39 do 51. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, to jest mowa o Mojżeszu, odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Arona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca, złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w Księdze Proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Rofana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przyjęli go i wraz z Jozłem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych, aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom, ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. No i można powiedzieć, że Szczepan w kazaniu swoim dążył do tych trudnych słów, które nie były faktycznie taką bezduszną krytyką, ale wołaniem o obudzenie się do narodu izraelskiego. Nie były słowami potępienia, wy beznadziejni grzesznicy zasługujecie na piekło, ale były wołaniem ostrzegającym przed tym, w jakim stanie się znaleźli. Szczepan stał na stanowisku, że wraz z chwalebną śmiercią Chrystusa świątynia i składane tam ofiary straciły na znaczeniu. I mówiliśmy o tym już wcześniej. W nowej sytuacji nie miały już dalej racji bytu, ale to była tak wielka zmiana w umysłach ludzi, że sobie nie wyobrażali, aby można było nagle całą tę wielką machinę zdemontować. Jezus jako jedyny wypełnił zakon, aby ci, którzy w Niego uwierzą, mogli żyć przez Niego i nie musieli już żyć w potępieniu pod listą licznych wymogów, oczekiwań, żyjąc z przekonaniem, nie wypełniłem ich, więc jestem potępiony. Chrystus wypełnił zakon, abyśmy my, pokładając w Nim, mogli wieść obfitujące i satysfakcjonujące, prawdziwe, pobożne życie przez wiarę w Nim. I Szczepan wykazał, że zanim został nadany zakon, zanim według planu otrzymanego od Boga został wybudowany przybytek, który potem Izraelici wnieśli do krainy pogan, Abraham chodził z Bogiem, miał z Nim żywą relację. Bóg mówił do niego, a on mu zaufał. I wszystko wydarzyło się wcześniej, zanim nadano zakon i zanim wybudowano świątynię. I tutaj już zupełnie świadomie zdążamy do pewnej bardzo ważnej myśli, którą chciałbym podnieść w tym dzisiejszym kazaniu. Co by się stało z twoją wiarą, gdyby odebrano ci kaplicę i zabrano Biblię? Co by zostało? Czy coś by zostało? To naprawdę bardzo ważne pytanie. Abraham, nie mając świątyni, nie mając zakonu, miał żywą relację z Bogiem, opartą na zaufaniu. Czy mając dom modlitwy i mając Biblię, masz żywą relację z Bogiem? Czy może to jest twoja relacja z Bogiem? Uczęszczanie na nabożeństwa i czytanie Biblii, aby ugasić takie poczucie niesprawiedliwości w swoim życiu i zyskać jakąś akceptację w oczach samego siebie. Czy twoje chodzenie na nabożeństwa, czytanie Biblii są przejawem twojej wiary w Boga, twojej codziennej relacji z Nim, czy po prostu swoją relację z Nim sprowadziłeś do poziomu nabożeństw i czytania Biblii? I powiesz mi, o bracie, to jak to jest? Możesz chodzić do kościoła, czytać Biblię i możesz nie mieć nic wspólnego z Bogiem. Możesz nie być człowiekiem Jego serca. Możesz być człowiekiem zupełnie innego ducha, mówiliśmy. I możesz żyć w otwartym konflikcie z Bogiem, powołując się na Jego imię. I właśnie tutaj dotykamy bardzo ważnej prawdy i stawiamy ważne pytanie. Czy moje chodzenie do zboru i moje czytanie Biblii jest wynikiem mojej żywej relacji z Bogiem i jest jej przejawem? co się stanie, gdyby zabrano ci kaplicę i odebrano twoją Biblię? Czy coś by zostało? Czy coś trwałego Bóg wyrył już na tablicach twojego serca? Czy coś trwałego Bóg ukształtował w tobie, co jest na Jego obraz i podobieństwo? Czy to coś nosisz w tygodniu, pielęgnujesz i pozwalasz Bogu dalej się kształtować? Jesteśmy społeczeństwem błyskawicznych zupek, fast foodów, szybkich kredytów, natychmiastowych rezultatów, coraz szybszych komputerów. A relacja z Bogiem wymaga bezgranicznego zaufania pomimo upływającego czasu, patrz Abraham. Pomimo licznych przeciwności, które w nas uderzają, patrz Józef. I pomimo odrzucenia ze strony nawet najbliższych, i patrz Mojżesz. W ten sposób uczy Bóg nas posłuszeństwa, które skutkuje owocowaniem w roku posuchy. Właśnie w ten sposób. I to są lata chodzenia z Bogiem. To jest życie chodzenia z Bogiem. Takie są rezultaty. Drogi bracie, seniorze, przez lata chodzenia z Bogiem dzisiaj możesz być najbardziej obfitującym w Bogu człowiekiem. My dopiero w tym kierunku zmierzamy. Albo możesz być potwornie wyschniętą studnią i raczej antyświadectwem dla młodych, którzy w tym kierunku zmierzają. Bóg ćwiczy nasz kark, chyli nas, czyni nas wrażliwymi, nasze serca, nasze uszy. Uczy nas wrażliwości na głos i prowadzenie Ducha Świętego. Po co to wszystko? Abyśmy byli źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Abyśmy obfitowali w roku posuchy. Abyśmy trwali w społeczności z żywym Bogiem. Dwie drogi więc. Są takie dwie, z których jedną na tym konkretnym etapie na pewno idziesz. Na pewno podążasz. Jedną z tych dwóch dróg i musisz zobaczyć, która to jest. Pierwsza, droga większości. Ludzie mówią, wszyscy nie mogą się mylić. No to kazanie Szczepana dowodzi, że wszyscy mogą się mylić, tak? Zgodzicie się? Większość może się mylić, może? Z kazania Szczepana to bezpośrednio wynika, że tak. Jest to droga nieposłuszeństwa Bogu. Tęsknoty za czym, mówi Szczepan? Za Egiptem. Jest to droga, na której ludzie trzymają Boga w garści, bo Bóg jest po to, by zaspokajał ich potrzeby. To jest jedna droga. I właśnie Szczepan nawiązuje do takiego traktowania Boga, powołując się na słowa proroka Amosa w swoim kazaniu. Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez 40 lat domu Izraela? Bo jeżeli tak, no to powinien być tego konkretny owoc, nasuwa się. Bardzo praktyczne myślenie, jakiś logiczny wniosek. Bóg mówi nie. A teraz poniesiecie Sikuta, waszego króla, i Kewana, obraz waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście. Ja zaś zaprowadzę was do niewoli poza Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów. Takie jest jego imię. I to jest, Szczepan dotyka pewnego bardzo poważnego problemu. Wierzenia we własne wyobrażenie Boga. Taki Bóg, którym się cieszę, bo On jest według mojego wyobrażenia. Bóg, który według mnie powinien zaspokoić wszystkie moje potrzeby, tak jak tego oczekuję, bo to jest moje wyobrażenie Boga. Ale jak zobaczymy jeszcze wkrótce, Bóg jest suwerennym Bogiem. I On mówi, oto jestem. Jestem, jaki jestem. Jestem, który jestem. Idź za mną. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Bóg pyta swój lud, czy faktycznie służyliście mi przez 40 lat? Nie, bo gdyby tak było, nie bylibyście w niewoli. ale wy nie mi służyliście, chociaż wzywaliście mojego imienia, chociaż nosiliście mój namiot. Co to nas uczy? Że jeżeli wierzysz w Boga Biblii, doświadczysz wolności, a nie niewoli. Doświadczysz obfitowania pomimo posuchy, a nie suszy, choćby nawet w najbardziej obfitującym okresie. W jakiego Boga my wierzymy? Czy jest to Bóg Biblii? Czy jest to Bóg, który nam się objawia? Trudno to zweryfikować. Tak naprawdę trzeba by się modlić. Boże, otwórz moje oczy. Panie, jeżeli zbudowałem sobie złe wyobrażenie na Twój temat, zniszcz je. Chcę iść za Tobą. Dlatego, kiedy sięgamy po Biblię, modlimy się, Boże, otwórz moje oczy. Boże, nie pozwól mi zbłądzić, czytając Twoje słowo. Objaw mi się, jaki jesteś. Chcę być w bliskiej więzi z Tobą. Sikut jest waszym królem, mówi Bóg. Kewan waszym królem. Licznych królów miał Izrael, licznych bogów. Chociaż nosili ten namiot i wzywali tam Bożego imienia, tak naprawdę temu Bogu przypisali atrybuty tamtych bóstw asyryjskich. I tam Boga po prostu nie było. I Bóg mówi, z jednej strony była żywa relacja ze mną, tak, bo widzimy, że obok Bóg żyje jest nad namiotem, Bóg powstaje i Bóg prowadzi ich to w słupie oboku czy w słupie ognia. Ale z drugiej strony w tym samym czasie ludzie budują sobie własne wyobrażenia Boga i im oddają cześć. I pomimo tego, że Bóg był pośród nich, oni oddawali cześć zupełnie innemu Bogu. I skończyło się to czym? Niewolą. Niewolą. Druga droga. Droga posłuszeństwa Bogu pomimo upływającego czasu, pomimo przeciwności, pomimo odrzucenia ze strony innych ludzi. W ten sposób Bóg uczy nas pokory. Czyni nas ludźmi wierzącymi, wrażliwymi na głos Ducha Świętego, skupionymi na prawdziwie pobożnym życiu na co dzień. Zobaczmy słowa, które Amos powiedział wcześniej. Nienawidzę waszych świąt. Zobaczcie, jakie trudne słowa Bóg powiedział do swojego ludu. Gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Bóg patrzy daleko głębiej poza formę. Bóg patrzy na nasze codzienne życie. I Boga dotyka to, kiedy jesteśmy tutaj, jeśli nawet śpiewamy pieśni, jesteśmy tutaj i modlimy się, a w tygodniu jesteśmy puści, bo tacy tak naprawdę jesteśmy. Bóg mówi, nie, ja chcę, żebyś tryskał sprawiedliwością, ja chcę, żebyś tryskał prawością, ja chcę ciebie takim człowiekiem uczynić. Bóg się nigdy nie zgodzi na nasze połowiczne chrześcijaństwo. On nie powie nigdy tak na jakieś kompromisy, bo z tego nie będzie życia, o któremu chodzi. A On chce, aby było. Jest to droga autentycznej relacji z żywym Bogiem, której przejawem jest nie tylko czytanie Biblii czy branie udziału w nabożeństwach, ale przede wszystkim prawdziwe, pobożne życie na co dzień. Ludzie ukształtowani przez Boga są skoncentrowani na tym, co naprawdę ważne w Bożych oczach. Na jakości życia. I dzisiejsze kazanie wzywa nas do tego, abyśmy tam, gdzie jesteśmy, po prostu prowadzili pobożne życie, prawdziwie pobożne życie. a Bóg to widzi. I Bóg mówi, ja uczynię z ciebie takie wytryskujące źródło czystej wody. Ja sprawię, że będziesz rzeką, która płynie szerokim korytem. I będziesz świadectwem w tym suchym, potrzebującym mnie świecie. Ale musisz być mi posłuszny. No i wtedy właśnie można by zadać sobie pytanie, o co Bogu chodzi z tym posłuszeństwem? Jakieś despotyczne podejście, albo posłuszne, albo nie. Tylko właśnie to jest nasz problem. Jaki? Ano właśnie, że bez Bożej pomocy, bez Bożego prowadzenia my nie jesteśmy w stanie prowadzić takiego życia. Dlatego Bóg mówi, jeżeli będziesz mi posłuszny, ja uczynię to z tobą i będziesz obfitym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To, co jest ważne w dzisiejszym kazaniu, Bóg jest suwerennym Bogiem. Nie można Go zamknąć w kościele, w tabernakulum, w hostii. Nie można Go zamknąć. Nie można Go zamknąć, powiem to w Biblii, nie można Go zamknąć. On nam się objawia na kartach Pisma Świętego, ale to nie jest wszystko, co się o Nim dowiemy. Prawda jest taka, Bóg mówi nam to, co jest niezbędne, abyśmy uwierzyli i weszli w relację z Nim. Bóg jest nieograniczony. On jest suwerennym Bogiem, który działa jak chce. Chociaż pokazał nam na kartach Pisma Świętego w jaki sposób. Czy jesteśmy ludem wsłuchanym w Jego głos, znającym Jego naturę i dlatego idącym za Nim w nowych sytuacjach, które pisze życie? Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Jakie miejsce odpocznienia mego? Zamykanie Boga, czy sprowadzanie Go do istoty wypełniającej nasze marzenia, zachcianki, jest po prostu świętokradztwem i grzechem. Wielkim grzechem. Grzechem pysznych ludzi, którzy uważają, że mogą Boga sprowadzić właśnie do takiej rangi. Chciałbym na zakończenie, abyśmy przeczytali te słowa i popatrzyli na nie nie jako groźba, ale jako zachęta ze strony Boga. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czarny, krąbrność, bałwochwalstwo, oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą. Dlaczego? Bo jeżeli my nie będziemy żyli Słowem Bożym, tak jak jest ono napisane, to nie będzie w nas życia, które Bóg chce w nas widzieć. Dlatego Bóg nie będzie chciał mieć z nami do czynienia. Bóg chce, abyś obfitował. Słuchajcie, to jest smutne, kiedy ludzie wierzący mówią, że są rozczarowani Bogiem. Albo nawet o tym nie mówią, ale tak wygląda ich życie. Raczej należałoby zadać sobie pytanie, w kogo ja wierzę? Bo jeżeli wierzę w żywego Boga, pomimo upału, pomimo posuchy, będę obfitował. Choćby mi zabrali dom i nie miałbym gdzie mieszkać, choćby zwaliło się na mnie mnóstwo przeciwności, choćby odrzucili mnie moi najbliżsi, będę pokładał nadzieję w Bogu i będę obfitował. I jest to świadectwo żywej relacji z Bogiem. Tytuł dzisiejszego kazania. Tryskający jak woda, jak potok niewysychający. To Bóg chce uczynić z nami. Jeżeli wdrożymy Słowo Boże w nasze życie i zwiążemy się z Bogiem naprawdę całym sercem. Wszyscy tego potrzebujemy. Tak naprawdę wszyscy, którzy zaangażowaliśmy się w relacje z Bogiem, chcemy tego. I Słowo Boże nas wzywa właśnie do podjęcia takiego dzieła wiary. To jest następstwem lat chodzenia z Bogiem. Dokopanie się do prawdziwego źródła. I życie w obfitości pomimo. Amen. Zapraszam do modlitwy.